Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 5 lipca 2010 roku. Nagrywamy 69. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa
Łukasz Prymski. Witam.
Witam Państwa po przerwie wakacyjnej. Tak, tydzień temu podcastu nie było, to serdecznie przepraszamy wszystkie osoby, które czekały. No, dzisiaj nadrobimy wszystkie zaległości. W szczególności pod koniec nagrania tego odcinka rozstrzygniemy konkurs, który ogłosiliśmy w 67. odcinku, który można było wygrać, cały czas można wygrać kurtkę zespołu McLaren F1, którego tam ufundował tą kurtkę do maklerskiej X-Trade Brokers. Także losowanie pod koniec. A teraz dzisiaj chwileczkę podsumujemy to, co działo się ostatnio, co było najciekawszego z punktu widzenia inwestorów indywidualnych, czyli debiut Tauronu i krótka sprzedaż. No, przypomniałem, że w piątek, ale nie pamiętam już dokładnie, w piątek albo w czwartek weszła krótka sprzedaż, także o tym postaram się kilka słów powiedzieć, czym to skutkuje dla inwestorów indywidualnych i wyjątkowo, może powiem jednak, że wczoraj były wybory, to też może mieć wpływ na rynek kapitałowy. Łukasz, nie wiem, czy śledziłeś po kolei, jak ta komisja wyborcza, Państwowa Komisja Wyborcza ogłaszały tam wyniki z 20%, 50%. Mhm. Czy śledziłeś to?
Jakby w środku nocy? Tak szczerze mówiąc, to...
Ja dzięki Bogu poszedłem spać. Ja poszedłem spać i nie widziałem tych dramatycznych zwrotów akcji. Obudziłem się już w nowej rzeczywistości z rozstrzygniętymi wynikami wyborów.
Znaczy, ja tam o 20 już były praktycznie zbliżone wyniki podane chyba 2 minuty po 20.
Tak, już ale nie wiem, czy widziałeś, jak mnie było ogłaszane o północy 50%, to był odwrotnie.
Tak?
Tak.
No to nie, to na szczęście nie śledziłem.
Tak, było odwrotnie, około północy, a później jak już tam po północy ogłaszali 70%, to już było znowu tak jak zgodnie tym, co było 20.
Może inną część Polski
szybciej podliczono ze wsi. Szybciej, bo to są mniejsze okręgi wyborcze, szybciej się liczy, szybciej spłynęły do Państwowej Komisji Wyborczej i wyniki były w drugą stronę, no ale dzięki Bogu nie widziałem tego, budziłem się, już wszystko było dobrze. No, dla rynków finansowych to chyba generalnie dobrze. Tak mi się wydaje. Tak, to proponuję na tym zakończyć wątek polityczny w naszym podcaście. My nigdy nie staramy się tutaj jakby w polityce nie mówić, ale ten jedyny raz, no bo to wybory prezydenckie są dosyć ważne. Myślę, że dla rynku finansowych, dla nas inwestorów to wszystko jest w porządku. To co o tym Tauronie, tak? To nie było mnie w zeszłym tygodniu, byłem na wakacjach, więc obserwowałem prawie że z plaży, jak ten Tauron debiutował. No i z tego co widziałem, tak później patrzyłem popołudniami, to zadebiutował, delikatnie rzecz ujmując, średnio. Średnio, tak? Jak to tam było od początku, tak? Czyli zaczęło się od redukcji, tak?
Tak, aha, tak, no. Aż tak bardzo na początku.
To może przypomnijmy, bo o tym Tauronie, przez to, że mieliśmy kilka podcastów nagranych z konferencji Wall Street, tam z profesorem Doraćkiewiczem, z profesorem Zielonką i tutaj ze specjalistami z domu maklerskiego X-Trade Brokers, to nic nie mówiliśmy o Tauronie przed. Nie, mówiliśmy jeszcze dawno, dawno temu, gdzie wróżyliśmy z fusów i po pierwsze, ile ludzi się zapisze, to nikt z nas nie trafił i to o 100 tysięcy się pomyliliśmy. Mhm. I wróżyliśmy cenę debiutu i to też skompromitowaliśmy się tym razem dramatycznie. Także...
No to mieliśmy, tak jak mówisz, do czynienia po pierwsze z redukcją, a po drugie z niższą ceną ze sprzedaży, niższą ceną emisyjną niż była wcześniej podawana. Na początku była podawana 70 groszy pod naciskiem instytucji, które tutaj ze względu na taką, a nie inną sytuację na rynkach finansowych nie chciały tyle płacić za Tauron, za akcję Tauronu. Także skończyło się na 57 groszach, to jest blisko 19% poniżej tej maksymalnej ceny, na którą zapisywaliśmy się my, inwestorzy indywidualni. No tu jest jakby też taka dygresja, no coś trzeba by było zmienić, jeśli chodzi o te zapisy przy cenach maksymalnych. My musieliśmy jako inwestorzy indywidualni dysponować kwotą blisko 10 tysięcy, aby móc się zapisać na maksymalną kwotę, a skończyło się na 4790 tam dokładnie.
I ta różnica po pierwsze wynikała z tego, że cena była niższa.
Tak, a jeszcze inna sprawa to ta redukcja, która nie wystąpiła w przypadku PZU, natomiast wystąpiła w przypadku Tauronu. Ministerstwo...
My tutaj wróżąc nie spodziewaliśmy się. Jak specjaliści ze Stowarzyszenia Inwestorów, nie spodziewaliśmy się.
150 tysięcy chyba prorokowaliśmy, z tego co dobrze pamiętam.
Maksymalnie 150 tysięcy.
No, skończyło się na 231 tysiącach inwestorów indywidualnych, którzy się zapisali i 190 tysięcy na maksymalny przydział, na maksymalną pulę tą dostępną dla inwestora indywidualnego.
Czy prawie wszyscy, prawda? No, generalnie bardzo dużo.
Tak, ale studia...
Biorąc pod uwagę rozpoznawalność, jaka jest różnica między rozpoznawalnością marki PZU a Tauronu, no to jest kosmicznie
bardzo
dużo.
Bardzo dużo, no ale to tak jak mówiliśmy, że to bardzo możliwe, że mogły te osoby, które po prostu tam zarobiły, chcieć zainwestować, reinwestować te środki w przypadku drugiego debiutu. No mieliśmy 140 tysięcy nowych rachunków przy okazji PZU. Mhm. Także no, mi się wydaje, że część tych osób, którym się wydawało, że może bardzo, bardzo prosto jest na tej giełdzie pomnażać swoje oszczędności, że to takie proste.
No wiesz co, przy PZU zapisali się, zarobili to 1000 albo 1000 zł z hakiem, no to czemu nie powtórzyć tego cudownie działającego mechanizmu? Drugi raz zarobię 1000 zł, prawda?
Tak, na lokatach to kilka lat można na tym na tyle czekać.
Tak, a tutaj po prostu przynajmniej tak 2,5 roku trzeba byłoby czekać na lokacie, tak, żeby zarobić. Wiesz co, a tutaj natychmiast, prawda? Więc ja rozumiem motywację ludzi, którzy zapisywali się na Tauron po tym, jak zarobili na PZU. Ale wiesz co mnie niepokoi? Znaczy jeszcze tak tutaj zwróciłeś uwagę o tym, jak to inwestorzy, coś ten wątek, to może pociągnijmy go, jak to inwestorzy są indywidualni. No na takiej, jak to powiedzieć, no gorszej pozycji niż instytucjonalnie, jeżeli chodzi o te zapisy, tak? Że po pierwsze my jako indywidualni musimy zapisywać się po cenie maksymalnej z jakichś tam widełek wyznaczonych przez minister Skarbu Państwa. Dużo wcześniej musimy za całą kwotę musimy no, tam zablokować na rachunku, tak? Ta kwota jest pobierana z naszego rachunku. No i czekać na zwrot ewentualnych pieniędzy aż do dnia przydziału akcji, który praktycznie
28,
jest
tam praktycznie dwa
dzień
dni,
lub
dni.
Dwa dni przed debiutem, prawda? Te pieniądze wróciły. Ale wiesz co, bo tak, ja rozumiem, że z tą redukcją, już było wiadomo, że jest redukcja, ale niespecjalnie było wiadomo tego mechanizmu, jak to ile kto będzie miał zredukowane, to ja rozumiem, że te pieniądze były trzymane. Ale w momencie, kiedy mniej więcej minister Skarbu Państwa ogłosił, że będzie nie 70 groszy, a 57,
no to było dużo. No,
z półtora tygodnia
ciężko
przed.
Ciężko mi powiedzieć, ale to było na pewno dużo.
To te 13 groszy różnicy na akcji powinny natychmiast zwrócić nasze rachunki. To dlaczego? Bo o ile reszta, to nie wiadomo, redukcja, no to jeszcze nie wiadomo.
Jeszcze raz mogą wrócić tak, jeszcze tam
tak,
część.
Tak, ale dlaczego te 13 groszy? Ja to wyliczyłem, bo na co prawda nie wiedziałem, na ile zapisywali się. Myślałem, założyłem, że 230 tysięcy ludzi zapisało się na maksa, czyli na wszystkie możliwe, na te 19 500 akcji po 57 groszy. To różnica była między 13 groszy razy te wszystkie akcje, które się zapisali, to mi wyszło 400 milionów złotych. Czyli 400 milionów złotych należące do nas, inwestorów indywidualnych, leżało nie wiem gdzie.
Tak, to jeśli chodzi.
W biurze maklerskim?
To jeśli chodzi o tą niższą cenę. To jeśli chodzi o tą niższą cenę, a jeszcze ta redukcja.
Ale nie, no to już pomijam tę redukcję, bo rozumiem, bo tam mechanizm redukcji musiał zostać ustalany i tak dalej. No to okej, okay. Ale różnica między 70 a 57 groszy powinna wrócić w tym momencie, co minister na konferencji prasowej, jak to śledziłem, ogłaszał cenę, jaka będzie, to jak dla mnie to tego dnia lub następnego powinno się te 13 groszy razy liczba akcji, które się zapisywaliśmy, natychmiast wrócić na nasze rachunki. Pytam się, gdzie ona była w tym czasie. Te 400 milionów, gdzie moje 400 milionów leżało w tym czasie? Że ja wiem gdzie, no biura maklerskie lub nie wiem, gdzie te pieniądze były. Czy to w Ministerstwie Skarbu Państwa ktoś ładnie overnighty zakładał przez półtora tygodnia na 400 milionów.
No i to troszeczkę
tak, to wszyscy wiemy, tak? To jakie to są kwoty i tak dalej, to jest moim zdaniem to skandaliczna sprawa, tak? Że to natychmiast nie wraca na rachunki inwestorów. Także można policzyć, ile pieniędzy leżało, tak, no to w miliardach złotych, tak? Na rachunkach, no nic się z tym nie działo. Słucham?
W milionach.
A co ja powiedziałem?
W miliardach.
A przed miliardem, już nie pamiętam.
Kwoty tam leżały w miliardach.
No w miliardach, no bo inwestorzy indywidualni łącznie zapisali się na kwotę, tak? Te
no tam
70 groszy razy 19 500 razy 230 tysięcy inwestorów, to było w miliardach.
No, to było w miliardach.
To było,
400 milionów.
To było w miliardach. Jeszcze... I patrz, te kwoty leżą, nie? Leżą, a inwestorzy instytucjonalni, jak to działa? Mam wrażenie, że wystarczy, że...
Oni składają no, w buildingu, tylko na ile chcą zapisać, jaką
tak
cenę.
Tak jest, koniec. Takie to jest oświadczenie woli, tak? Zapiszemy się za 100 milionów, 200 milionów i to jest koniec.
I później mogliby się na przykład inwestorzy indywidualni zapisywać. Nawet jakby mieli mniej czasu na to.
Dokładnie. No, nie rozumiem tego. Natomiast wiadomo jest, no, że zawsze w kryzysach, nawet w największym kryzysie większość kredytów jest spłacanych. A ciekawe jakby to spojrzeć na kredyty bądź jakieś zobowiązania spółek, no generalnie osób prawnych. Jestem święcie przekonany, żadne badania mi teraz na myśl nie przychodzą, że więcej przedsiębiorstw nie spłaca swoich zobowiązań niż osoby fizyczne, które muszą spłacać jakieś tam kredyty, karty kredytowe, tak, różnego rodzaju zobowiązania, płacić rachunki za prąd, telefon i tak dalej. To odsetek tej niespłacalności jest na pewno dużo niższy niż w przypadku przedsiębiorstw. A mimo to inwestorzy indywidualni muszą zapisać się, położyć tę kasę i zablokować. No nie wiem, na ile to było? Prawie ponad pół miesiąca, prawda? No
to było do 18 chyba były, no to nie jak, całe jak dobrze pamiętam. No tak. Ale ktoś mógł się zapisać generalnie w pierwszych dniach już tam no możliwych.
No ja zapisałem się w ostatniego, tak? Tam 23.
Ja też.
No ale to jest akurat rozsądne moim zdaniem czekanie do ostatniego dnia, bo to nigdy nie wiadomo, czy na przykład 18 po południu jakaś, nie wiem, jakaś elektrownia temu Tauronowi by nie wybuchła, więc to wtedy warto moim zdaniem byłoby się powstrzymać od zapisu.
No ale tam było, to rzeczywiście też tak było, że dopiero przy samym końcu te zapisy ruszyły.
A wracając... Dobra, że właśnie, bo narzekaliśmy na sposób zapisów, to wróćmy teraz jakby tutaj do statystyk. No i do statystyk, 37% było redukcji i zostało nam przydzielone.
Wracając do tej redukcji, chciałbym jeszcze przypomnieć, to był jakby taki inny całkiem mechanizm tej redukcji, gdyż na innych tych spółkach, które do tej pory debiutowały, choćby na PGE tam ostatnim, jaki tam pamiętamy, tym takim w cudzysłowie normalnym debiucie.
Tradycyjnej metodzie zapisywania się na akcji, jak wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni.
To jeśli tam wystąpiła redukcja 96,5%, to każdemu akcjonariuszowi, czy nawet zapisał się na tą przysłowiową jedną akcję.
To temu pewnie to... nie, ale powiedzmy na 100 czy na 100 milionów akcji, to
tak. To, tak, no to no, dokładnie o to mi chodziło. A tutaj była maksymalna pula przydzielona, czyli tam było 8406 akcji. I jeśli ktoś się zapisał na 8406 akcji, to dostał 8406 akcji. A kto się zapisał na 13500 akcji, to dostał 8406 akcji.
Tak, tak. Czyli od góry taki było to. Od góry, aż wszyscy mieli porówno.
Aż wszyscy, tak, tak.
Że okazało się, że jednak nie było porówno. Nie wiem, czy widziałeś. Ja to się zorientowałem, że nie jest porówno, jak już było scalenie i niektórzy dostali 934.
934 i 935.
Tak, ile dostałeś?
Ja dostałem, ja nie zapisywałem się na całość.
Nie masz, ale właśnie no to ja 934, ja później widziałem, bo się zorientowałem, jak zacząłem śledzić notowania, jakie schodzą, 934, 935, 934. A bo przy PZU to było 30, więc to generalnie wszyscy mieli po tyle samo, a to było, tak widać było, że to się nie wszystkim dobrze równo podzieliło.
No i tak jeszcze a propos tutaj tych debiutów, to są takie statystyki, takie najważniejsze informacje dla Państwa wynotowałem, to liczba transakcji, która wystąpiła w dniu debiutu, to było tylko 19 tysięcy transakcji. Także jeśli mamy
z pierwszego dnia.
Z pierwszego dnia, czyli jeśli mamy te 230 tysięcy osób, które zapisały się na akcję, jednak no niechętnie widać, że oddawali. No nie dziwię się, oczywiście, że się nie dziwię. Niechętnie były oddawane te oszczędności. Chociaż to tak jak tam wyliczałem, to te 1,6% spadku na pierwszej sesji to było 74 zł od maksymalnej puli.
No tak, tak. Generalnie od ktoś 4, był 8, nastawiony tak na strategię kupił sprzedaży pierwszego dnia, to oczywiście mógł to zrobić i tam powiedzmy malutką stratę. Zaakceptować i już, także i pożegnać się z tą inwestycją. No ja nie ukrywam, tak powiem prywatnie, że mam.
Ja też
wciąż jestem chwilowo długoterminowym inwestorem w Tauronie. Natomiast niepokoi mnie to, co powiedziałeś. Znaczy, że to mało transakcji, 19 tysięcy.
Znaczy, no niepokojące.
I obroty też były niezbyt
bardzo, wielkie. Bardzo niskie. No to ciężko powiedzieć w ogóle tutaj o jakichś kwotach, które były bardzo niskie.
Tak,
900 się skończyło. No, w porównaniu do PZU, gdzie było ponad
miliard coś, to
ponad
było
5 miliardów.
Miliard coś to było, jak odwróciłem głowę od komputera, wróciłem o miliard.
932 miliardy i tak dalej. No. Tam praktycznie było tam kilka transakcji pakietowych na początku, które zrobiły chyba te 300 milionów, a później przez cały dzień się zrobiło tam tylko 600 milionów na tym Tauronie. No i mamy no tą wielkość tego debiutu. No skończyło się na 4,2 miliarda.
I Tauron nie wchodzi do WIG-u 20.
Nie wchodzi do WIG-u 20. To właśnie taka dla tych graczy krótkoterminowych informacja, że pomimo tego, że KGHM nie zapisał się na tyle, na ile chciał, bo KGHM miał się zapisać na 11% akcji.
A dostał niecałe 5,
znaczy,
tak?
Nie miał się zapisać, tylko się złożył taką chęć zapisu się.
Dostał 5, a dostał niecałe 5.
Niecałe 5, niecałe 5, bo jeśli by miał ponad 5, to by był już ogłoszony jako akcjonariusz, no nie w tym free floatie, że tak powiem.
No i?
A jeśli by miał wejść tak nadzwyczajnie Tauron do WIG-u 20, tak jak wszedł PZU, to ta kwota, wartość tego free floatu musi, no tam nie pamiętam dokładnie jaka to była liczba, ale ta wartość tego free floatu musi mieć
wartość. Nie, też, no tak, też to gdzieś czytałem, jeśli... że ten Tauron jest teraz po prostu za mało warty. Że tak, musiał on być warty 6 zł z dużym hakiem.
Nie, tam było chyba 5,60 czy coś takiego, jakby on był tyle warty, czy 5,40 albo 5,60. Hmm. Taka jakaś tam była kwota podana przez parkiet. Jeśli by po prostu kosztował taką na debiucie, czy tam powiedzmy w tych pierwszych dniach, jakby taką wartość miał, to by wszedł nadzwyczajnie do Wigu. A teraz no trzeba na to wyglądać, będzie poczekać na tą normalną korektę kwartalną. Myślę, że tam się może ta sprawa wyjaśnić.
No zobaczymy.
Ale w krótkim terminie.
Teraz w ogóle, czy KGHM w ogóle kupuje teraz ten
tak, no właśnie, tak? Była dzisiaj informacja. Cały czas prezes KGHM-u ogłasza, że cena jest atrakcyjna, że oni są nadal zainteresowani, że będą zwiększać to zaangażowanie i dzisiaj spotkałem się z informacją, że z tych 4,9% zwiększyli zaangażowanie do 5,15%.
No to też tak, to też kojarzę. Znaczy to moim zdaniem dobrze, ale to też widać po tych transakcjach z pierwszego dnia, że jednak niespecjalnie dużo inwestorów indywidualnych pozbyło się, że wszyscy, dużo osób czeka.
Tak, zdecydowana większość czeka.
To też pokazuje, że przebicie tej ceny, ewentualne przebicie 5,13 może być problematyczne. Bo tam wszyscy mogą, sporo co może się ustawić po tamte 5, 15, 16. Dobra, okej, zamykam, niewielki plus, to ja już zamykam. No. I tam może być nieprawdopodobna podaż akcji. Także no zobaczymy. Także no ja jeszcze chwilę potrzymam, tak? To tak jakby bez wielkich tajemnic. Mam ustawionego stop lossa na, powiedzmy, że więcej niż 5% straty nie akceptuję i no i już, tak? Mogę chwilę przetrzymać.
Znaczy, no tam wyceny analityków.
A do tego bym się nie przywiązywał.
No tak, no wiadomo, no ale no, na podstawie, powiedzmy, tam porównywań do spółek tutaj krajowych, do spółek zagranicznych z tej branży. No jest jakimś tam w tej chwili by się wydawało, że jest jakimś tam dyskontem jest notowany. Ceny nawet wahały się do nawet 88 groszy widziałem cenę.
A nie, no to.
Także no to tam chyba Amer Brokersu było.
Ale wiesz, także, bardziej przywiązywał do tego, jaka będzie koniunktura przez najbliższe 2-3 miesiące. No taka ogólna, tak? Czy Stany będą rosły, czy Stany będą spadały. I od tego będzie zależała cena Tauronu. Także tak
Teraz tak do tabeny dane z gospodarki zaczynają troszeczkę niepokoić. Mnie przynajmniej miało no, w porównaniu do prognoz. Niektóre są nadal utrzymują się na dobrym poziomie, ale już niektóre zdecydowanie są słabsze.
No, rozumiem.
Niż prognozowano.
No zobaczymy, prawda? Także no, ciekawi jesteśmy bardzo jak Państwo, czy trzymacie ten Tauron, czy pozbyliście się, no bo strategia, ale że tutaj pozbycie się na pierwszej sesji też nie było jakoś specjalnie zła, no bo to już ktoś sprzedał. 5,13 to w ogóle na zero, tylko prowizję zapłacił, tak? Mógł sprzedać po 5,14, ale praktycznie pojedyncze akcje. Tak to puls biznesu wyliczył, że ludzie, osoby, które sprzedały po 5,14, no to są tuż po debiucie, bo 5,13 debiut i 5,14 tam no, pojedyncze transakcje, tam i później już dalej spadało, to wszyscy ci, którzy sprzedali po 5,14 łącznie zarobili 500 kilkadziesiąt złotych. No, także to przy takiej skali, przy tu jakichś miliardowych kwotach, tak, 500 zł zarobku, na razie skromnie, ale jakby ktoś sprzedał, nie wiem, 5,10, 5,08, 5,07, tak jak dzisiaj może sprzedać, nie wiem, zanim zaczęliśmy nagrywać, widziałem, było 5,08.
5,07, 5,08 dzisiaj, tak.
To nie ma tragedii, to wciąż może sprzedać, pozbyć się, zapomnieć o tej inwestycji i wciąż wszystko jest dobrze, także no... No, nic się specjalnego nie dzieje, aczkolwiek jeszcze raz chciałem zwrócić uwagę, że wszystkie osoby, które, to co mówię, 140 tysięcy rachunków przy PZU i teraz postanowiły powtórzyć, mogą być trochę zaskoczone. No dobra, to co teraz?
Dokładnie.
To co teraz?
Tak, no ale przede wszystkim jeszcze te rzeczy, co się działy, że tak powiem, w międzyczasie tak zwanym, czyli te niższa cena emisyjna.
To już mnie zaniepokoiło.
Dla osób takich, powiedzmy, laików, którzy nie mieli nic wspólnego z giełdą wcześniej. No może mogłoby być zaskoczeniem, ta redukcja później, no coś tutaj jakieś, że tak powiem, dziwne rzeczy zaczęły się dziać.
No, ale nie wiesz co, to obniżenie ceny emisyjnej, to nie była maksymalna, tylko niższa, to już było dla mnie osobiście było niepokojące. Generalnie pamiętam, tak historycznie, jak sięgam pamięcią, to dobre były te debiuty, takie bardzo dobre, gdzie było zainteresowanie na maksa, ceny maksymalne, wszyscy chcieli tego jak najwięcej, to były dobre debiuty, czyli koniunktura się musiała zbiec. A takie, że trzeba było obniżać cenę maksymalną, już cenę, której się chciał ktoś zapisywać, to generalnie nic dobrego nie wróżyło.
No i potwierdzenie.
Tak, potwierdzenie. No, natomiast, ale jeszcze bardzo dziwił mnie, i to byłem, bo akurat śledziłem tutaj jakąś transmisję w internecie słowa ministra Grada, który uważa, że cena jest w ogóle świetna, 5.13 debiut, że dedykuje tę cenę zarówno tym, którzy uważali, że on sprzedał za drogo, jak i tym, którzy sprzedał za tanio. To moim zdaniem takie sformułowanie to świadczy o kompletnym niezrozumieniu przez pana ministra jakichś, nie wiem, mechanizmów działających rynkiem, że nie danie inwestorom indywidualnym jakiegoś dyskonta przy debiucie, to generalnie dobrze nie jest. To właśnie trzeba dać inwestorom indywidualnym jakieś dyskonta po to, żeby mogli zarobić, bo tą metodą mogą się na kolejne akcje już nie zapisać.
Dokładnie.
A śmiem twierdzić, że jeszcze pan minister oprócz giełdy będzie chciał coś jeszcze sprywatyzować. Oprócz giełd papierów wartościowych, tak, debiut na jesieni, coś będzie jeszcze chciał sprywatyzować.
Ale też te pakietowe takie zmniejszenie swojego udziału w innych spółkach energetycznych. No jest tam, jest mowa, że tam planowane są dalsza sprzedaż tych akcji, tych spółek energetycznych. To ktoś to też musi kupować. No ale tam będzie już chyba...
No jak nie będą ludzie dostawali dyskonta.
Tam już jest chyba tylko mowa o inwestorach takich branżowych bardziej.
Zgadza się. Tak, ale mówię tutaj o indywidualnych. Nie?
Do takich emisji jak PZU to mógłby sprzedawać minister, mógłby sprzedawać więcej takich emisji i ludzie by się zapisywali i by, że tak powiem, ta dziura była łatana i tak by się mogło kręcić.
Tylko, że nie za wiele zostało, że tak powiem, z takich dużych, bo nie wiem, co teraz jeszcze może być oprócz giełdy takiego fajnego sprywatyzowane. Tak myślę, nic nie znajduję. Okej, może o czymś nie wiem, także jest jeszcze jakieś coś fajnego. Dobrze, więc to powiedzmy jeszcze chwilę, mieliśmy o tym nie mówić, ale to jednak powiedzmy o krótkiej sprzedaży. Kiedy ta krótka sprzedaż? W czwartek czy w piątek weszła?
No teraz, czwartek chyba. Teraz od samego początku, od 1 lipca.
No i ja się tylko zastanawiałem, taki prywatny zakład sobie przyjąłem w głowie, które biuro maklerskie zawrze pierwszą transakcję na krótkiej sprzedaży i wygrałem sam ze sobą ten zakład, że Bre, oni chyba wszystko pierwsi robili. Pierwsi zawarli na kontraktach terminowych transakcje, tamto biuro, takie dziwne rzeczy, to wszystko na mini-league jak pierwsze. Ale oni się chwalą tym. Aha. Oni się chwalą, że wszystkie jakieś takie instrumenty wchodzą, to oni zawsze pierwsi zawierają tę transakcję. No i trafiłem, pierwsza transakcja krótkiej sprzedaży została zawarta przez biuro maklerskie Bre. I z tego, co ja widziałem, no nie wiem, patrzyłeś, obserwowałeś, jak to wyglądało?
Ja szczerze mówiąc, no nie mam dostępny, nie w moim domu maklerskim nie jest rekwizyt to dostępne, także...
Właśnie zastanawiam się, jak to będzie. Wiesz, to w moim domu maklerskim też nie ma. Znaczy ja będę musiał po prostu zalogować, dać sprzedaj, tam nie wiem, sprzedaj na to, czego nie mam, tak? Mhm. Nie wiem, zaznaczyć 100 akcji PKOS-a, kliknąć, tak, podać hasło, kliknąć Enter i to pójdzie. Zastanawiam się, czy to właśnie tak będzie. Znaczy, mam wrażenie, że to musi tak być, bo jeżeli to tak nie będzie, to lipa, przepraszam za wyrażenie, to sukcesu nie wróży.
Ja tak się właśnie zastanawiam, że teoretycznie możesz też krótko sprzedawać akcje, które masz w portfelu.
A co to za sens?
No bo wiesz,
że pożyczam od kogoś akcję, której tak sam mam? No ale to bez sensu, bo to lepiej sprzedać. Bo to przecież przypominam, jak to będzie.
Bo to wiesz, nagiej krótkiej sprzedaży tam było, że teraz w Niemczech, wiesz, to zabraniają, to nagą krótką sprzedaż.
A czemu nie zabronią nagiej długiej pozycji? ja kupuję akcje, no nie wiem czego, jakiejś tam nie spekulacyjnej spółki, nic mi do głowy nie przychodzi. Nie będę tutaj wymieniał. Kupuję akcje spółki, no nie wiem, KGHM. Kupuję spekulacyjnie, bo uważam, że będzie wyrosło. No to jest tak samo, nie? To można spekulacyjnie sprzedać.
No tam jest takie, to było właśnie, wiesz, jakby tak, ja tak rozumiem, że to było po prostu na tej podstawie było rozumiane, że na tych, jakby te banki miały kłopoty, no to ci inwestorzy specjalnie jakby, no wiesz, wyczuwają co, że to musi przecież, bo tam są nerwy i tak dalej.
No i zagrali na krótko,
tak, a później te banki mają problemy, wiesz, co
ale patrz,
ich ci... wartość rynkowa spada, one mają, wiesz, problemy w pozyskiwaniu kapitału, bo ich jest sytuacja, ich
ale zobacz, że ci inwestorzy, którzy spadali na krótko, jakieś tam akcje, jak te akcje spadły, to oni będą w pewnym momencie, jak za ktoś zarobi 20-30%, być odkupował te akcje, wiesz, po niższej cenie, po to, żeby właśnie przymknąć krótką pozycję i tym samym będzie hamował te spadki. I to podobno w Stanach Zjednoczonych są robione badania, które pokazują właśnie, że krótka sprzedaż nie dość, że tych spadków nie pogłębia, to tak naprawdę w pewnym momencie je hamuje, a jeszcze dodatkowo jest zwiększona płynność.
Takie były założenia powstania
ja
tego mechanizmu.
Ja akurat tutaj bardzo mi się podobało, co pan prezes Sobolewski na konferencji Wall Street powiedział. My wprowadzamy krótką sprzedaż i niech se Niemcy zabraniają. Tak, było coś takiego i bardzo mi się to podoba, bo krótka sprzedaż powinna być, tylko zastanawiam się, jak to będzie, to musi być, żeby to odniosło sukces, było popularne w Polsce, to musi być minimum prostoty. Znaczy, że to w sensie, wiesz, logujesz do biura maklerskiego, wybieram krótka sprzedaż, liczba akcji, tak, enter, hasło i już poszło.
Wiesz co, tak się teraz zastanawiałem nad tym, co mówiłem, że tak krótka sprzedaż, ale z tym, jak masz akcje na swoje akcje, jak masz. Jak, no. Kiedy by to mogło mieć sens? Powiedz mi, czy mam rację. Mamy na przykład akcje po 10 zł spółki A.
Proszę.
Są one teraz po 20 zł.
Cudownie.
Zarabiamy super, nie? To czy nie możemy teraz sprzedać krótko akcje tych spółki? Chcemy trzymać te akcje, tak? Ale chcemy też zarobić, bo wiemy, że na przykład teraz spadnie
skoryguje do 15.
Do 15.
No ale wiesz, jak
ja właśnie tak, wiesz, tak, to, wiesz co, tak to rozumiem, ja rozumiem, krótka sprzedaż, no tak. To naga krótka sprzedaż.
Aha, ja...
No wiesz, taka może jest. Szkoda, że w ogóle nie masz ich, wiesz, że...
No nie mam i gram spekulacyjnie na spadek.
Gram spekulacyjnie.
Tak samo jak spodziewam się, że jak HM był po 19, to kupuję go spekulacyjnie, bo wiem, że wzrośnie. To
jest nie naga... Jesteś przekonany, że wzrośnie.
Tak, jestem przekonany, że wzrośnie, to jest, wiesz, naga, długa pozycja. No, no po to jest rynek kapitałowy. Część inwestuje długoterminowo, a jednak solą rynku są spekulanci, którzy właśnie... A kontrakty terminowe, jak ja kupuję, nie, albo sprzedaję... Sprzedaje kontrakt terminowy na jakieś akcje, nie mając tych akcji, to już to czysta spekulacja. No to zabrońmy kupowania kontraktów terminowych w momencie, jak to nie jest jakiś tam arbitraż albo hedging. No nie podoba mi się to. Okej, może ja czegoś nie wiem, może to jest dla mnie nowość, że musimy się w Polsce jeszcze oswoić z tą krótką sprzedażą, jak to działa. Natomiast ja nie widzę nic złego przeciwko spekulacji, tak jak ludzie kupują akcje na długo, bo musi za chwilę wzrosnąć, bo tak samo uważam, że mogliby sprzedawać. Dobrze, oni będą posiadacze tych krótkich pozycji, będą właśnie hamowali, ci ludzie będą hamowali spadki w takich najbardziej dramatycznych momentach, bo oni będą zamykali te pozycje, bo będą chcieli zarobić.
Niekoniecznie tak musi być, bo jeśli na przykład jakimś OFE im pożyczy akcje, które już ma, no to gdzie to będzie odkupowanie tych akcji? Gdzieś poza rynkiem to się będzie działo.
Nie, no bo
powiem ci, że ja tak szczerze mówiąc muszę zobaczyć kilka razy, jak to się odbywa.
Nie, no OFE ci...
OFE ci pożyczy akcje, które już ma.
Będzie jakaś giełda, to wiem, że to też słyszałem w TVN CNBC, jak Ludwik Sobolewski, prezes Sobolewski mówił, że będzie giełda zorganizuje jeszcze dodatkowo taką giełdę pożyczek. Mhm. Że będzie jakaś centralizowana, nie wiem, platforma, w którym my, że chodzi o to, że na razie podobno jest tak, na razie, że jak ja pożyczam akcję, to pożyczam akcję tylko od kogoś z domu maklerskiego, wewnątrz jednego domu maklerskiego. Mhm. Tak? Czyli jak powiedzmy mam...
Czyli dom maklerski musi jakby odkupić tę akcję?
Nie, że pożyczam od osoby, która ma konto w biurze maklerskim w tym samym.
Aha, rozumiem.
W tym samym, że wewnątrz domu maklerskiego się to dzieje, a giełda ma zorganizować coś takiego, jakąś platformę obrotu, że będzie można pożyczać, że ja, posiadając konto tam, nie wiem, w jakimś domu maklerskim, pożyczam od kogoś, kto ma wbrew BOSiu, PKOS-a i tak dalej, że z innego domu maklerskiego. Mhm. Oczywiście to tymi pożyczkodawcami tych akcji, to wiadomo, jakieś OFETF i tak dalej, które trzymają długo.
I tam też coś czuję, że już będą, wiesz, notowania, że kto za ile pożyczą.
Tak, no bo
wiesz,
przecież oczywiście pożyczka
za 5%,
nie
jest, ten pożyczka za 10%.
No bardziej 10-15, to no, są, takie są oprocentowania tych pożyczek. 10-15 niż 5, także z tego co widziałem. Więc ta krótka sprzedaż nie jest za darmo. Tam będzie bardzo kosztowne, bo tam chyba nie
po
wiem...
Po pierwsze depozyty,
po drugie oprocentowanie pożyczki.
To jest pożyczka, tak.
No, jest to pożyczka, trzeba za nią zapłacić, tak? To jest.
Czyli to będzie trzeba sobie przeliczać generalnie, że wiesz, jeśli tam masz powiedzmy koszt tej twojej pożyczki będzie przykładowo
15%,
no to w rok będzie musiał kurs paść
o więcej niż
15%.
Tak, dlatego jest moim zdaniem...
Już abstrahując od tego, że ten pewnie będzie trzeba coś z tym depozytem, wiesz, dopłacać, nie dopłacać.
No tak, ale już sam koszt pożyczki. No nikt chyba tutaj nie ukrywa, że krótka sprzedaż jest wymyślona dla spekulantów. I teraz nagle zabronić spekulantom dokonywania nagiej, krótkiej sprzedaży...
To już musiał być naprawdę. A nie, bo...
To nie wiem, o co chodzi pani kanclerz Merkel, że zabronił nas. Na wszelki wypadek
to
zabronił.
Nie, to nie tylko pani kanclerz, nie? To tam już w kilku krajach już to zostało wprowadzone.
Kibicuję postawie pana profesora Zobolowskiego, a niech sobie Niemcy zabraniają. My wprowadźmy, rozkręcajmy, bo to fajne będzie. Tylko oczywiście, no, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, tak? Tego pierwszego dnia tam, nie pamiętam, chyba za kilkadziesiąt milionów już tych.
Fajne?
Tak. Już tych transakcji się odbyło, także
to za fajne. Szczerze mówiąc, to przespałem trochę, to muszę sobie to prześledzić.
W zeszłym tygodniu, w czwartek albo...
Nie, no to, że tam było wprowadzone, ale te dokładnie statystyki tych transakcji. Jestem szczerze mówiąc jakiś gorąco zainteresowany, jak to...
Najbliższym akcjonariuszu, to już mogę tak zdradzić, opiszę, będzie duży taki materiał edukacyjny, jak to ta krótka sprzedaż będzie zrobiona, jak to funkcjonuje wszystkie tak. Myślę, że w ogóle do tej daty, czy następnego akcjonariusza, czy gdzieś we wrześniu, no to już będziemy wszyscy dużo więcej wiedzieli, tak? Zobaczymy, czy to się rozwija, czy to wszystko jest w porządku z tą krótką sprzedażą. Dobrze. Proponuję przejść do rzeczy przyjemnych, czyli do ogłoszenia wyników konkursu. Przypomnijmy, że no nie 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu było, ale 2 podcasty temu nagrywaliśmy podcast z Pawłem Śliwą i z Adamem Narczewskim z domu maklerskiego X-Trade Brokers. Mówiliśmy o różnych instrumentach, o Forexie, ale mówiliśmy też o takim nowym instrumencie, który nazywa się Equity DMA, czyli możliwość zawierania transakcji na giełdzie, ale jednak z dźwignią. No i pytanie było następujące, ile instrumentów finansowych, takich Equity DMA, jest aktualnie dostępnych w domu maklerskim X-Trade Brokers. No i odpowiedź prawidłowa, Łukasz, wiesz, jest prawidłowa? Jest na ile akcji? 21. Na 21 i to są akcje z WIG-u 20 i coś jeszcze. I coś jeszcze, które chyba wyszło z WIG-u 20.
Jedna jeszcze?
Nie, jakaś jeszcze jedna akcja. Jakaś jeszcze jedna akcja, nie wiem co. 21.
Wyszła Agora ostatnio. Także
no być może na Agorze jest właśnie. A to z WIG-u 20, czy to na polskiej giełdzie, bo na giełdzie zagranicznej to mają tego całe mnóstwo. Mhm. Całe mnóstwo, bo to jakieś na giełdach tych
niemieckich. Czy to pamiętam z tego wykładu na Wall Street.
Tak, ale na polskiej giełdzie może na 21 akcjach handlować instrumentem Equity DMA. Przyszło 48 odpowiedzi i to za sekundkę dokonam losowania i przypomnijmy, że tutaj nagrodą jest oryginalna kurtka zespołu McLaren F1. Taka może nie wychodzona przez Lewisa Hamiltona, nowa, ale...
Chociaż może tamta też by miała.
Ale generalnie, ale chodzi o to, że generalnie identyczna. Mhm. Identyczna, to są dokładnie taka same, jak ci kierowcy pokazują się na różnego rodzaju konferencjach prasowych. No to co, losujemy. I uwaga, osobą, która zwyciężyła, to przysłała prawdą odpowiedź, jest pan Andrzej Hulanicki. Bardzo serdecznie gratulujemy. Ja tutaj tylko od razu powiem, że przekażemy kontakt do pana domowy maklerskiemu X-Trade Brokers, w czym celu jakiegoś kontaktu i do grania, jaki ma być rozmiar tej kurtki. Bardzo serdecznie gratulujemy i zapraszamy oczywiście do brania udziału w kolejnych konkursach. No dobrze, to co, to wszystko na dzisiaj, a nie, jeszcze nie wszystko, jeszcze przypomnijmy, że do końca lipca, tak? Łukasz, do końca lipca prowadzimy ogólnopolskie badanie.
Chciałbym jeszcze raz Państwa zaprosić do kto z Państwa jeszcze nie wziął udziału w naszym ogólnopolskim badaniu inwestorów, nie wypełnił jeszcze ankiety tej dostępnej na naszej stronie. Tak jak mówiłem, już powtarzałem już kilka razy Państwu, w tym roku jest wiele krótsza ta ankieta, dosłownie 5 minut Państwa bardzo cennego czasu, prosimy o poświęcenie i jakby tworzenie razem z nami tego rynku, no jakby pomoc nam, czego Państwo oczekują od nas, co Państwo uważają o naszym rynku, no i tak, kim, tak żebym tak powiedział, kim tak Państwo tak naprawdę są.
Znaczy, kim jest
stworzenie tego profilu inwestorom.
Mhm. Czy to jest nam potrzebne między innymi do tego, że przez cały rok, tak, jak jakaś gazeta, instytucja zwraca się do nas o to, co jest tam dobre bądź złe dla inwestorów indywidualnych, no to my nie musimy zgadywać bądź polegać tylko, nie wiem, na rozmowach z naszymi znajomymi, tylko możemy zawsze posłużyć się wynikami tego badania. Także to jest z tego punktu widzenia fajne, że my nie zgadujemy, tylko po prostu wiemy to, tak? Że wiemy, jaki jest ten przeciętny inwestor, czego on chce, co uważa za największe bolączki rynku kapitałowego i tak dalej, i tak dalej. Także jeszcze raz serdecznie prosimy i tym razem będziemy losować miejsca na profesjonalnym inwestorze.
Tak, na Wall Street.
Na Wall Street to już losowaliśmy.
Już były losowane, byli przedstawiciele, że tak mógłbym tak powiedzieć, przedstawiciele, osoby wylosowane z poprzedniej pule były na Wall Streetie.
I ze wszystkich osób. Może się zdaje, że ta osoba, która wylosowała
jeszcze raz
coś wygrała u nas. We wszystkie osoby będziemy losowali miejsce na profesjonalnym inwestorze. No ale tak jakby szczegóły tego losowania i szczegóły wszystko w ogóle o konferencji profesjonalny inwestor, no to zapewne tradycyjnie gdzieś pod koniec wakacji. No dobrze, to wszystko na dzisiaj. To był 69. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywał
Łukasz Pnemski.
Do usłyszenia za tydzień.